dobry, cześć, hej. Ja nazywam się Karol Boruta, a to jest kolejny odcinek podcastów Killjam Polska. Dziś naszym gościem jest Janusz Gierusz.
Janusz Gierusz, właściciel firmy Felis, firmy usługowej zwalczającej szkodniki i członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynsekcji, Dezynfekcji, Deratyzacji. Bardzo długa nazwa.
No tak, pewnie też chyba u nas podcastek jeszcze nikt się nie przedstawiał, ale to o tym jeszcze porozmawiamy o działalności firmy Janusza. Skąd nasze spotkanie, skąd ten gość? Chcieliśmy podjąć temat przeprowadzania zabiegów dezynfekcji, czy bardziej dezynsekcji, deratyzacji, ogólnie zabiegów DDD w takich trudniejszych warunkach, w takich warunkach dość wrażliwych, takich jak ogrody zoologiczne, takich jak parki. Z tego, co wiem, Janusz, właśnie ty jesteś taką osobą, która ma spore doświadczenie, jeżeli chodzi o monitorowanie, bo to przede wszystkim jest monitorowanie, później jest zwalczanie tychże szkodników w ogrodach. Jak długo się ogólnie zajmujesz DDD?
Ojejku, panie, od 88 roku.
No to kawał czasu, a w tym czasie jak wielu ogrodach zoologicznych zajmowałeś się zwalczaniem? Może wymienić nazwy tych ogrodów?
W czterech ogrodach zoologicznych zajmowałem się. Aktualnie działam intensywnie w warszawskim ogrodzie zoologicznym i łódzkim ogrodzie zoologicznym. Zdarzyło mi się działać w płockim, w Oliwie także. Współpraca tam układała się dobrze, aczkolwiek odległość jest duża. Katowice mi proponowały, no to kolegę poleciłem, dlatego że to jednak ogród zoologiczny to trzeba mieć pod ręką. To są interwencje często niemalże natychmiastowe, więc duża odległość nie sprzyja tego typu usługom.
Znaczy nie sprzyja, rozumiem, szybkim interwencjom.
Szybkim interwencjom. Trzeba szybko interweniować w niektórych przypadkach.
No tak, to mówimy my, ale z tego co pamiętam, to u was jest zespół. Od razu pozdrawiamy i Dorotę, tak. I Grzegorza co najmniej.
Grzegorz na perkusji szyje.
Okej. Okay. Ale wracając do tematu szkodników w ogrodach zoologicznych, z jakimi szkodnikami się spotykasz, z jakimi szkodnikami są największe problemy?
No trzeba wziąć pod uwagę, że najwięcej problemów ze szkodnikami to jest w gospodarstwach wiejskich, a ogród zoologiczny to jest ogromne gospodarstwo wiejskie na terenie miasta.
No tak, bo jest masa paszy, tak,
tam
pożywienia.
Po prostu to jest hodowla zwierząt i dbanie o ich dobrostan. No w celu tego, żeby homo sapiens zobaczył na żywo, jak zwierzę wygląda, tak? No dzisiaj mamy bardzo dużo filmów na ten temat. No, wiemy, jak te zwierzęta wyglądają na ekranie, niemniej jednak ludzie chcą zobaczyć na żywo, a nie każdy pojedzie na safari do Afryki, tak? No nie każdego stać,
znaczy,
nie każdy ma czas.
To
no już dzisiaj to może.
Organizacyjnie
jest to trudne. Natomiast to, no, ogród zoologiczny w tym pomaga. No więc są problemy takie jak w każdym gospodarstwie rolnym. Szczury, myszy, osy, muchy. Muchy są zawsze ogromnym problemem
w ogrodach zoologicznych. Czy mamy gryzonie i owady, insekty?
Insekty, okay. Tak, przede wszystkim.
Ale tak jak tutaj może będzie drobne nawiązanie do nazwy. Felis catus, czyli po łacinie kot domowy.
Felis.
Catus, tak? Nawiązanie mówię do nazwy firmy.
Tak. No, nazwa firmy jest nieprzypadkowa.
Tak, zwalcza gryzonie.
Aczkolwiek w tym dużo legendy,
ale... Ale to może jeszcze jakiś odcinek o tym nakręcimy. Ale wracając do tego zwalczania gryzoni, a czy duże gryzonie...
Kapibary są w ogrodach, tak. Ale one są tam pożądane.
Ale one są pożądane i są
to jest największy gryzoń chyba.
Ale czy duże koty, lwy, tygrysy obawiają się gryzoni albo zwalczają te...
Powiem ci, że tak, lwy, no tam się tak bardzo tych gryzoni nie obawiają, ale są zwierzęta, które wariują, jak są myszy na terenie, no nie tyle wybiegu, co już tych części jak gdyby bardziej zamkniętych w budynku. Goryle tak się boją myszy, że po prostu aż wariują.
Czyli takie
słoń też się troszkę obawia, nie wiem czy to legenda, ale podobno taka mysz może do trąby wejść i narobić szkód nie z tej ziemi. No w każdym razie rzeczywiście goryle obawiają się myszy, a myszy lubią tam, gdzie one są przebywać. No po prostu jak zobaczą mysz, no to gdzieś biegną, wskakują, wrzeszczą. Boją się bardzo, no, na ich wybiegach czasem gniazdo założą albo osy, albo nawet trzmiele. Często na ich wybiegu trzmiele zakładają gniazda. No i one też się bardzo tego obawiają.
Czyli to myślę może takie obawy, które też...
No ja myślę, że to są takie już takie...
Ludzie też
tak,
się obawiają,
tak, widocznie od pokoleń one miały problemy. Zdarzyły się różne sytuacje, no taki urządlony goryl, no nie pojechał na pogotowie, tak? No więc miał straszny problem. Próbował gniazdo rozbić, no to było jeszcze gorzej. No stąd tak już takie chyba jakieś zaszłości genetyczne, bym to nazwał, są, że one po prostu panicznie się obawiają niektórych owadów.
I tych
tak,
owadów.
Tak, tak.
Ale słyszałem, że z kolei są przedstawiciele Homo sapiens, nawet tutaj w tym studiu, którzy się nie obawiają lwów.
A no owszem. Była ja się nie obawiam lwa pod warunkiem, że on jest z jakimś grubym pleksji albo tym, albo kratami. No miałem taką historię rzeczywiście, że lew bardzo się denerwował, bo znalazłem się na zapleczu. No i tam ryczał, chodził wzdłuż, próbował mnie przestraszyć. Ja mi się przypomniał taki program telewizyjny, znany, Treser Psów. Mówił, jak zapanować nad agresywnym psem. Po prostu nie należy na niego wrzeszczeć, nie należy machać rękoma, ponieważ on to weźmie za zaproszenie do walki wręcz. Jeszcze
ty,
bardziej
ty będzie atakował. Rozumiem, te,
trzeba stanąć spokojnie, spojrzeć mu w oczy, rozpostrzeć ramiona, zagarnąć przestrzeń, no i pies się robi mały, skowyczący i się cofa. Podobno. Na filmie widziałem. No to ja myślę sobie, tutaj ten lew po prostu jest taki agresywny, ale co on mi zrobi, jak on ma barierę między mną a nim. No i zrobiłem, jak treser psów raził. Lew wycofał się i grzecznie położył w kącie i tylko spod ełba na mnie zerkał, opuszczając ten łeb nisko, no więc zdominowałem lwa.
Okay.
Gdyby nie było tej bariery, oczywiście uciekałbym, gdzie pieprz rośnie.
Okej, to teraz taki drobny dopisek małym drukiem. Nie róbcie tego w domu. Ale wracając do...
No chyba, że z małym kotkiem, z większym nie radzę.
Tak, ale tuż odchodząc może od lwów, wracając do tematu zwalczania, jak radzisz sobie ze zwalczaniem gryzoni w tak trudnym środowisku i dość wrażliwym?
No jest to trudne środowisko. Tak, tym
czy
bardziej.
Stosujesz jakieś środki specjalne?
Stosujemy i tutaj współpraca z pracownikami ogrodu jest bardzo istotna, gdzie no, musimy z nimi te przyjazne stosunki utrzymywać. Na ogół są to ludzie nie z przypadku tam pracujący, więc nie jest to trudne, ale oni muszą nas informować bardzo szybko o tym, gdzie problem zaistniał, nie tak, że już będzie plaga myszy gdzieś. Albo szczury już będą po podsufitkach biegały, no tylko od razu pierwszy to mamy informację. Jest wiele działów, gdzie nie wolno trucizn stosować. Z obawy o zatrucie, o toksyczność wtórną, no bo zawsze sowa może tą mysz złapać i zjeść, która już jest zatruta. Też inne zwierzęta zdarza się. Szympansy nie są mięsożerne, ale jak znajdą taką myszkę padłą, to też nie omieszkają się poczęstować. No więc na pewno tutaj musimy stosować dużą ilość pułapek, żywołapek, żywołownych pułapek. No tego typu mechaniczne działania, a nie chemiczne, są wskazane. Chemicznie to możemy sobie działać na zewnątrz klatek, na zewnątrz wolier. W wielu miejscach tego robić się nie powinno. No chyba, że już jest sytuacja plagowa. Ale nie dopuszczamy do tej sytuacji, mając dobry kontakt z pracownikami ogrodu. Każdy ma telefon do nas bezpośrednio. Nie czekamy, aż on tam do koordynatora to zgłosi, tylko on bezpośrednio od razu. Dzisiaj te telefony to mamy niemalże bezpłatnie, więc nikt się nie... I każdy pracownik też chce jak najszybciej tego problemu się pozbyć. Więc ważna jest ta komunikacja z pracownikami ogrodu przede wszystkim. No bo jeżeli dopiero się problem zaczyna, to możemy sobie poradzić przy pomocy pułapek, żywołapek i tak dalej. No, kiedy już jest plaga, no to bez chemii to bardzo trudno sobie poradzić, a wręcz jest to niemożliwe.
No tak, ale jeżeli dobrze pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy na temat doboru produktu i się zarzekałeś, że jakąś substancję, jakiś produkt był tobie proponowany, zarzekałeś się, że absolutnie Brody Facum nie, bo to jest zbyt mocny, zbyt toksyczny środek i wybrałeś produkt na innej substancji.
Tak. No raczej staramy się bromadiolone, cholekalceferol stosować, no bo to są bezpieczniejsze rzeczy, jeżeli cholekalceferol stosujemy pod kontrolą, zgodnie oczywiście tam z zaleceniami producenta, bo to jest akurat substancja, którą no, trzeba monitorować jej spożycie, uzupełniać, bo to nie wystarczy jedna dawka. Otrutki wielodawkowe, tak, no bo tutaj jak raz się zdarzy, że zwierzę nam to spożyje, no to nie będzie tragedii. Aczkolwiek powiem wam ciekawostkę i to z ostatnich miesięcy. Nie wiem, czy mogę podać nazwę ogrodu zoologicznego, ale po akcji dratyzacyjnej nagle jednego dnia jeden gatunek nietoperzy zniknął w tajemniczy sposób.
Ale zniknął, to przepraszam, w imieniu widzów, zniknął, w sensie go nie było, czy zniknął,
rano,
w sensie
leżało i nie ma nietoperzy w wolierze, nie ma, po prostu nie ma. Nie ma kostek, nie ma trupów, nie ma nietoperzy. Były tam szczury, to znaczy tam jeden, może góra dwa się wdarły. Ta woliera jest skonstruowana tak, że są imitacje skał, no ale to jest plastik. No i z tyłu są puste przestrzenie. Szczury dostały się w tą pustą przestrzeń, no i coś trzeba było zrobić. No tutaj, jeśli chodzi o nietoperze, no to nie było strachu, że one nam tą trutkę zjedzą, bo to mięsożerne. Akurat te były owocożerne, to takie bardzo małe nietoperze. No a trutka była zastosowana właśnie za tymi plastikowymi
osłonami,
skałami, osłonami. Tam też dostęp od zaplecza z drugiej strony był. No i przychodzą pracownicy rano, no i patrzą, jeden gatunek nietoperzy jest, 6 sztuk, drugi gatunek kilkanaście, nie ma, śladu nie ma tych nietoperzy, wyobraźcie sobie, zachodzą w głowę, szukają dziury, czy nie było jakiejś dziury, że one nie uciekły na zewnątrz. No nie znaleźli dziury, tam szyber dach miejscami tak jakoś się problematycznie otwierał, no może jakaś szczelinka. Zatelefonowałem do naukowca, pytając. A on mówi, szczury zjadły te nietoperze. Ja mówię, jak to zjadły i śladów nie ma? Tak, jak szczur zjada mysz, to on z kostkami ją połyka i teraz przetrawiony pokarm, to wy nawet nie znajdziecie tych kości. Patrzcie, jakie są niespodzianki, nie? A tak, no, nie wrócił ten gatunek nietoperzy. Nie ma ani śladu po nich, ani którędy uciekły, ani co się stało. Tych szczurów musiałoby być sporo, żeby tyle nietoperzy zjadły w jedną noc. Nawet jeżeli one by do tej trutki jakimś cudem się dostały i padły. No, ale był drugi gatunek, no, który nie padł, tak?
Znaczy, gdyby padły, to też byłyby trupa,
byłyby
tak?
Ślady, tak. No, co prawda profesor entomologii twierdził, że szczury mogły wyjeść wszystko, aczkolwiek musiałoby być ich sporo. No szczura tam jednego martwego potem znaleziono, no może jeszcze jeden jakoś mu się udało uciec dziurą, którą wszedł, no ale to nie była plaga, więc nie mogły zjeść w chwilę tych wszystkich nietoperzy. No zniknęły po prostu, no takie cuda się zdarzają, w Trójkącie Bermudzkim przede wszystkim, nie? Ale w ogrodach zoologicznych
tak,
okazuje się również.
Widzisz, gdyby nie twoja obecność tutaj, to też nie przeszłaby ta informacja gdzieś dalej. Mm-hmm. To też jest bardzo, bardzo fajna.
No takie zagadki się zdarzają, no to my trochę działamy na żywym ciele klienta. No bo, cóż, no nie ukrywając, naszego zawodu żadna szkoła nie nauczy. Trzeba się uczyć na żywym ciele klienta. Owszem, są szkolenia, które Stowarzyszenie, Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynsekcji i Dezynfekcji prowadzi. Są też inne ośrodki szkoleniowe. No, ale dopiero takie otrzaskanie to zyskujemy w praktyce. No. Pracując w jakiejś firmie u kogoś, kto to robi 40 lat, 40, jak ja.
40 lat i mając różne wyzwania.
A ja też na początku metodą prób i błędów działałem. Tym bardziej, że wtedy to tych szkoleń było tyle, ile na lekarstwo po prostu. Dzisiaj to w każdej dziedzinie można znaleźć temat, w którym można się przeszkolić. Do czego zachęcam.
Oczywiście, wykształcony albo przeszkolony
tak.
pracownik.
Wiedzy nigdy nie za wiele.
Tak, i to jest coś, czego nikt nam nie odbierze. A wracając do zabiegów, czy w tych trudnych warunkach, chciałbym wrócić, bo zacząłeś chwilkę mówić o owadach. Czy spotykasz się z jakimiś insektami, które musisz zwalczać? Nie mówię tutaj o latających, wspominałeś o osach, jeżeli chodzi o goryle, ale mam na myśli, że ogrody zoologiczne to są takie miejsca, gdzie są egzotyczne organizmy, egzotyczne zwierzęta. Jeżeli to są egzotyczne organizmy, to musimy im stworzyć odpowiednie egzotyczne warunki do egzystowania. No takie tak. Egzotyczne warunki to jest wysoka temperatura, wysoka wilgotność, a to są świetne warunki do bytowania prusaków, karaczanów
tak,
wschodnich.
Tak, to jest problem, bo jeżeli na przykład w kanalizacji żyją karaluchy, one się różnią od prusaków, ludzie nie rozróżniają. Blatta, tak?
Ty mówisz teraz o karaczanach wschodnich, Blatta orientalis.
Blatta orientalis, tak. Blatta to jest prusak. No,
mówimy Blatella germanica, ale to przejdźmy
tak,
do tych karaczanów,
blatta,
karaluchów.
Blatta to tak. Co to jest?
Zastrzeliłeś mnie? Będę musiał poszukać.
No bo jest i coś takiego. No i po prostu te warunki sprzyjają ich obecności. Na przykład karaluchy potrafią wydostawać się z kanalizacji, bo tam są wielkie odpływy, no bo to wszystko musi ściekać bardzo łatwo do tej kanalizacji, więc mają łatwość wychodzenia.
Te pomieszczenia są duże, zwierzęta są zmywane na pewno bieżącą wodą,
no,
tak, żeby te odchody...
No tam dba się
wszystkie...
bardzo o higienę, bo gdyby tam troszkę to zapuścić, to już byłaby tragedia. Zapach nie do wytrzymania, zwiedzający nie chcieliby... Nie raz zatykają nas, wchodząc do niektórych pawilonów. No, bo ludzie są przyzwyczajeni tak do wysokiej higieny dzisiaj, natomiast tam jest wysoka higiena, no ale zwierzęta,
czyli
no to taka, zwierzęta,
prawda? Są takie
prawda?
Warunki, jakie są warunki tam, gdzie są bytowe zwierzęta.
Nawet nie zdajecie sobie państwo sprawy, ile odchodów jest wywożonych codziennie w ogrodzie zoologicznym z różnych miejsc, klatek i tak dalej. No to trzeba wszystko posprzątać. Słonie produkują około tony odchodów dziennie, także specjalne wózki są, które to przewożą. No i pracownicy no, też to robią, tylko tak jak powiedziałem, to nie są ludzie tak przypadkowi. Tam trzeba odbyć wolontariat, gdzie się orientują ktoś, bo to nie jest tylko obcowanie z fajnym zwierzątkiem, to jest kupa roboty przy tym zwierzątku przede wszystkim. I to trzeba naprawdę kochać te zwierzęta, żeby... No, nie zarabiając majątku się nimi zajmować dzień w dzień. Po prostu dzień w dzień trzeba to czyścić, wywozić, dbać, pielęgnować, leczyć, monitorować, sprawdzać, jaki jest dobrostan tych zwierząt, jak one się czują. No, a jak jeszcze zdarzą się szkodniki w tym wszystkim, no to zaburza to w ogóle funkcjonowanie takiego ogrodu. A zdarza się, no bo no, to jest miejsce, do którego one lgną. No więc mówiliśmy o tych karaluchach, które wychodzą na zewnątrz. One wychodzą wtedy, kiedy są duże opady i się boją, że się podtopią w tej kanalizacji, albo tam coś niedrożne jest ta kanalizacja, powstaje metan. One się czują źle i wybiegają do góry. I wtedy nagle taki tłum pojawia się wszędzie. Prusaki czują się świetnie w takich warunkach, bo tam zwykle wyściółką jest kora. No jak wejdą pod tą korę, to jak je sięgnąć, tak? To trzeba tę korę wywozić. Niejednokrotnie palą taką korę nawet, no bo co zrobić? A w ogóle prusaki, czasem plagi są w hodowli insektów. No to też jest dopiero zabawa.
Właśnie, to jest, przepraszam, Przewek, to jest ciekawe zagadnienie. Czy spotkałeś się, bo przecież w ogrodach zoologicznych w różnych miejscach są... owady, są karaczany egzotyczne, są te karaczany
tak, madagaskarskie między innymi. Nawet, tak? Jeden z karaczanów, karaczan turecki, to jest w ogóle karmówka. Mhm. Przecież płazy, gady,
no tak, jak w takich warunkach, warunkach zwalczać prusaki, czy choćby te wspomniane przez siebie karaluchy, czyli karaczany wschodnie?
No tak, no, jeżeli chodzi o madagaskarskie, to one się nie ruszają ze swojej woliery, ze swojego miejsca. Bardzo ciekawie to w łódzkim ogrodzie zoologicznym wygląda, bo w zasadzie nie ma żadnej szyby. A one
znaczy
tam
jest terrarium
są.
Bez szyby? Czy...
Bez szyby. Bardzo ładna taka jakby grota.
Czyli rozumiem, nie ma obawy, że one uciekną z tego...
Czasem jakiemuś się zdarzy, ale generalnie nie udaje im się, ponieważ obrzeże smarowane jest wazeliną. I one nie tracą przyczepność i nie mogą wyjść. Ale radzą sobie przybyszki znakomicie. One tej przyczepności jakimś cudem nie tracą i wchodzą i wychodzą. I czasem ludzie patrzą, a tutaj jest napisane madagaskarski, a tutaj karaczan amerykański w środku zdominował, bo larwy z Madagaskaru karaczana wyjada, bo przybyszka jest duża, żarłoczna. A te madagaskarskie no nie są takie znowu ruchliwe, także przybyszki dominują, trzeba eliminować przybyszki. No tutaj stosujemy w insektarium, no to oprysków nie zrobimy, bo jest to duże zagrożenie dla innych insektów. Bardzo wrażliwe są świerszcze, które są karmówką, to wystarczy taką dezynsekcję tam, gdzie są świerszcze przeprowadzić, to nawet jeżeli świerszcze po tym nie chodzą, to od razu hodowla siada, natychmiast po prostu, nie mnożą się. Część nawet ginie, czyli samoodparowywująca woda z taką minimalną ilością insektycydów już wystarcza. Tak samo wrażliwa jest szarańcza, a ona jest przecież hodowana jako pokarm. Też trzeba bardzo uważać. No tutaj głównie żele poza wolierami się stosuje, które sprawdzają się nieźle. Powiem rzeczywiście, te przybyszki wychodzą, żeby się tego najeść, no a potem to już po prostu, nawet jeśli wejdą, to tylko się je zbiera. A wyłapać ich żywych, no nie sposób, bo są tak żywe, że to jest najszybszy karaczan. Ktoś tam kiedyś obliczył, biorąc pod uwagę długość przeciętną odnóży człowieka i przybyszki, że to jest tak, jak my byśmy z miejsca, z bloków startowych ruszyli z prędkością 360 km na godzinę. To one taką prędkość od razu osiągają. W przeliczeniu na długość odnóży oczywiście, tak, no bo to tutaj trzeba wziąć to pod uwagę. No często jak taką przybyszkę widzimy, to jakoby mysz biegła, bo jest to bardzo duży karaczan, a biegnie tak szybko, że tylko widzimy coś, co nam przed oczami mignęło. No i nieraz myślałem, o, myszy są. A to była przybyszka, jak się przyjrzałem. No, okay. Tak.
Ogrody zoologiczne to takie duże zielone oazy w miastach, a jak duża oaza ze zbiornikami wodnymi, to świetne rezerwuary dla komarów, myszek.
Mamy wprowadzone programy radzenia sobie z tym. Zanim dojdzie do oprysków roślin, no to najpierw stosowane są środki larwobójcze do tych wszystkich zbiorników wodnych do tego stopnia, bo to trzeba powtarzać tam cyklicznie według instrukcji, co te kilkanaście dni i tak dalej, żeby utrzymać stały poziom tych bakterii, które niszczą larwy komarów. No to już pracownicy ogrodu są przeszkoleni, oni mają już nazwy handlowe, możemy podawać.
Nie, rozmawiamy.
No chodzi o larwobójczy środek.
Jeżeli powiedziałeś,
mają w magazynie w odpowiedniej temperaturze, ja ich nauczyłem, pierwsze zabiegi z nami wykonywali, a teraz już po prostu sami sobie radzą.
Jak już powiedziałeś, że tam chodzi o bakterie, to już myślę, że ci, co są z branży, to wiedzą, co to jest za środek. Co to jest za środek. Czy rozmawialiśmy o gryzoniach, o owadach biegających, latających, a z ptakami? Ogrody to są takie miejsca, gdzie wspominałeś o wolierach, czyli takich ograniczonych obszarach, gdzie ptaki mogą swobodnie latać.
Jest duży problem czasami z ptakami niedocelowymi. Ale wyjaśniłem, że to też jest jakaś atrakcja, taki ptak, który nie jest w ekspozycji. Bo w momencie, kiedy budowano orientarium, to były otwarte przestrzenie. Robotnicy to budowali, instalatorzy instalowali. No wiadomo, że tam sobie jedli śniadanka, zostawiali różne tam, no i gołębie potraktowały to jako wielki gołębnik po prostu. No i później, gdy to już zostało zamknięte, no to już był ich dom, to już było któreś pokolenie tam. No i tak pozbyć się ich jest dosyć trudno w takich miejscach drażliwych, gdzie mogą upstrzyć ludziom głowę. No to są zabezpieczenia, są tam różne żele i tak dalej. W niektórych miejscach jeszcze kolce są zastosowane, żeby nie przysiadały.
To tu przepraszam, przerwę ci, bo były kiedyś takie sugestie niektórych osób, że kolce krzywdzą.
To znaczy
ptaki,
tak, no już podobno Unia Europejska jakoś tam słyszę, ale ciągle te kolce widzę. Chcę ograniczyć stosowanie, dlatego że no ptak siadając na tym, no może tak się ukłuć, skaleczyć w dupkę.
To wszystko zależy, jak są wykonane, ale tutaj chciałem
dokładnie
nawiązać do
dzisiaj,
tego, co
dzisiaj już się kolce z takimi nalaniami plastikowymi na końcach. Właśnie ze względu na to, że są to ostre druty.
Ale tego typu kolce, czy jakiego typu kolce są zastosowane w ogrodach? Czyli w takich miejscach, gdzie
znaczy,
przecież
no tam,
osoby, które tam pracują, im zależy
tam
na dobrze.
Tam powiem szczerze, nie ja
wszystkim
to montuję, tylko firma alpinistyczna, która tym się zajmuje, no bo to są wysokie jakieś różne tam przestrzenie. No ale to raczej zalecam kolce, które mają właśnie te plastikowe końce, no bo one są bardziej bezpieczne, aczkolwiek powiem szczerze, jak gołąb się uprze, to rozgarnie kolce i rzuci trzy patyki, znaczy, i gniazdo
tak,
założy.
Tak, zdarzają się sytuacje,
no
jeżeli
tak, no trzeba mają... też sprawdzać, czy te kolce no, nie są powyginane, czy tam nie... Ptaki nie narzucały już jakichś rzeczy, które spowodowały, że mogą usiąść w tym
tak,
miejscu.
Żele
są zdecydowanie skuteczniejsze, tak. które płoszą je zapachem i wyglądem podobno. Mogę opowiedzieć, bo mnie to zawsze bawi.
Tak, czytam, tak, tak, słyszałem,
jak
pamiętam.
Jak czytam, że gdy promienie słoneczne padają na żel, gdy ptak, gołąb nadlatuje, widzi ogień i boi się, że się poparzy i się cofa. I ja teraz mam jedno pytanie. Kto był gołębiem, żeby to zobaczyć?
No, może także... zostawmy to pytanie dla archiwum Mix, ale wiemy.
Może sztuczna inteligencja będzie wiedziała.
Myślę, wiemy wszyscy, że
która niedługo wyjaśni nam mowę zwierząt.
Pewnymi prawami się rządzi. Zanim przejdziemy do ogrodów, parków, bo to też jest temat, który chciałem poruszyć, zwalczanie tam szkodników, czy monitorowanie, bo to od tego się zaczyna. Chciałbyś może przypomniał, albo byś powiedział, bo przypomniał mi, taką ciekawostkę, bo ogrody zoologiczne są duże obszary. Duże obszary, gdzie jest dużo pracy. Zdarzyło się kiedyś, że została was noc, i musieliście nocować w tymże ogrodzie. Opowiadałeś, jak cię obudził pewien krzyk zwierząt.
Mm-hmm. To znaczy tak, no w ogrodach zoologicznych, jeżeli są oddalone od mojego miejsca, to ja wręcz nocuję, żeby tam pobyć dwa dni na przykład, albo żeby wcześniej rano zacząć pracę, żeby nie jechać pół dnia do tego ogrodu. Zwykle w tych ogrodach są pokoje gościnne, bo tam przecież przewożą różni ludzie zwierzęta, muszą przenocować po długiej trasie, odpocząć. No więc korzystamy z tych pokoi gościnnych i słyszymy słonie, osły, lwy, słyszymy bardzo egzotycznie. Kiedyś właśnie w ogrodzie zoologicznym łuskim te pokoje gościnne znajdowały się nad małpiarnią, no to nas o świcie dżungla budziła po prostu. Człowiek się budził i nie wie, gdzie jest po prostu, czy w Afryce się nie znajduje. Też no, raz zdarzyło się w czasach, kiedy powódź groziła ogrodowi i warszawskiemu i było wszystko przygotowane do ewakuacji, no że mieliśmy tam dyżury w nocy. Ja bym ewakuował szczury ewentualnie, ale chodziło o jak największą ilość ludzi, żeby sprawnie to przeprowadzić. Też powiem ciekawostkę. Mówię, no ale przecież gdzie wy te zwierzęta wywieziecie? Do Powsina, bo mają w Powsinie taki też swój teren, zaplecze jakby ogrodu. No i co się okazało, te traktory jeździły w dzień. Okazało się, że niektóre żarówki nie działają, musieli żarówki wymieniać, bo to nocą miało być.
Znaczy tak, no jeżeli te urządzenia są wykorzystywane
tak, no ale przecież te wszystkie zwierzęta, no nie dacie rady tak chwilę je wywieźć. A ja mówię, nie no, to te groźniejsze to wywieziemy, te większe wywieziemy, a małpy wypuścimy. Ja mówię, jak to ich żony pójdą, a wejdą na drzewa. Ja mówię, a polecą na miasto? Nie, one tu jeść dostawały, jak woda zejdzie, to one zejdą na dół.
Kwestia przyzwyczajenia, gdzie się
no
karmi,
tak,
tam
no
się
tam
zostaje.
Oczywiście goryla, szympansa nie wypuszczą na drzewo, no ale te mniejsze małpy, no to po prostu uciekną przed wodą. Jak woda zejdzie, to one wrócą, no bo tam jeść dostają.
Jak widać.
Tam się urodziły, tam, no nie wszystkie, ale tam się wychowały, no to jest ich dom po prostu. One tam się czują bezpiecznie, dalszego terenu nie znają.
Jak widać, tutaj Janusza mógłbym zostawić przed kamerą i mikrofonem i zupełnie bez mojej obecności zająłbym wam dużo, dużo czasu. My jesteśmy troszeczkę
wtedy bym zagadał na śmierć.
Zobligowani tutaj terminami, jeżeli chodzi o dostępność studia. Przejdźmy może do ogrodów, parków. Powiedz mi proszę, bo myślę, że nawet ci odwiedzający ogrody dostrzegają, że zdarzają się problemy z gryzoniami, ze szczurami. Jak sobie radzisz w ogrodach już, ogrody, parki, nie w ogrodach zoologicznych z tego
no,
typu
w ogrodach też, no, poza jakimiś miejscami, gdzie te zwierzęta bytują, no to mamy zainstalowane karmniki deratyzacyjne w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Jest ich nawet dużo na zapleczach socjalnych i tak dalej. No one służą i zwalczaniu, i monitorowaniu, no bo jak jest duże pobieranie substancji, no to wiemy, że już coś się dzieje. Takimi miejscami na przykład, gdzie na przykład szczury uwielbiają przebywać, ale nie tylko szczury, sroki też, gawrony. no to są tak zwane zwałki. No tam się właśnie te odchody wyrzuca, to ptaki tam wydziobują. Tam się zdarzą jakieś resztki pokarmu, owoce, coś takiego. No więc szczury też uwielbiają. Z całej Pragi się schodzą na tak zwaną zwałkę w ogrodzie zoologicznym w Warszawie. Ona jest oczywiście dziś uporządkowana. Są tam kontenery. No dostęp nie jest łatwy, no ale zawsze coś tam znajdą te gryzonie. Tam jest nawet rywalizacja. Sroki walczą o pokarm ze szczurami.
Znaczy, no,
ogólnie... no walczą, no taka sroka, jak małego szczura zobaczy, to nieraz widziałem, że ona na niego poluje, ona go potrafi zadziobać i potraktować jako pokarm. Zdarza się również, że dorosły szczur zaczai się i złapie gołębia. Widziałem, jak gołąb podlatuje, szczur mu wisi u nogi, a gołąb nie odpuszcza i chce odlecieć. No ale w końcu jednak ten gołąb stał się łupem szczura, nie szczur, łupem gawrona. Ale też się zdarza, że gawron się uprze i za takim szczurem biegnie, pomagają nam w robocie. No, tam się kłębi od zwierzyny w tego typu miejscach, w ogrodzie zoologicznym. Jeżeli chodzi o parki, no zawsze uwielbiają życie przy wodzie szczury, dlatego że te ptaki są dokarmiane, ludzie też dokarmiają ptaki, no bo przecież to fajnie, jak dzieci widzą, jak te ptaki się garną do ziarna, nawet takie są automaty, gdzie można kupić ziarno, żeby ludzie tam chleba i ciastek nie rzucali.
Tak, bo one są szkodliwe
to, co trzeba,
dla
tak.
Ptaków.
No i na przykład w największym parku królewskim w Warszawie, no to każdy się domyśli, to już mogę powiedzieć, że to Łazienki Królewskie w Warszawie, no zdarzyło mi się zlikwidować plagę gryzoniej. Nie wiem, czy mogę się chwalić, bo tam byli i zwolennicy, i przeciwnicy tego typu działań, chodzi o odwiedzających. Był taki pan, który dokarmiał te szczury wręcz, aż mi było przykro, no on im imiona nadawał. Przynosił w torbie jakiś ryż, nie ryż, resztki z obiadu i tym szczurom dawał. No ja bardzo dyskretnie to robiłem. Moje działania w dzień były ograniczone. No miałem przepustkę w nocy, mogłem chodzić po tym parku. No i zauważyłem, że na przykład szczury grupują się w dwóch miejscach. Przy pałacyku na wodzie i przy tym mostku, który te dwa stawy dzieli, bo tam jest różnica poziomów, taka kaskada. No, do wody mają łatwy dostęp. Tam są miejsca, w których się dokarmia te ptaki. No więc one sobie nory pod tymi karmidełkami porobiły drewnianymi i siedziały. No i były jeszcze zagrożeniem tego typu, że wychwytywały mniejsze ptaki, podkradały jajka. Nawet przyjemnie było popatrzeć na nie, bo te młode szczury tam się czuły na tyle swobodnie, że sobie po krzakach biegały i się bawiły jak młode kotki. No tak przykro to niszczyć, no ale stanowiły jednak już duże zagrożenie.
Zagrożenia i fizyczne.
Część
i
ludzi była oburzona, że są te szczury, bo one przenoszą patogeny, a tu dzieci biegają, a te szczury niemalże podchodzą do ręki. No część była zachwycona, że są szczury. No ale no, trzeba było tam dyskretnie to zrobić. Były zastosowane karmniki deratyzacyjne, zresztą wiadomo w jakiej firmie, kupione im świetnie imitujące kamienie. Do dzisiaj tam stoją w tych łazienkach puste i od początku były puste. One tylko zaznaczały naszą obecność. Bałem się, że tam wejdą wiewiórki po prostu i będzie problem. Więc one tylko zaznaczały naszą obecność, że my tu coś działamy, coś robimy. Jeden kamień chciał nawet ochroniarz usunąć, bo myślał, że to jest kamień, ale wyrwać nie mógł, bo to było zakotwiczone. On tak sobie sterczy trochę do góry w krzakach. Są w dwóch kolorach te kamienie. Ciemny, jasny. Także dodatkowo atrakcją Łazienek Królewskich, jak się dobrze rozejrzycie przy pałacyku na wodzie i przy mostku, no to znajdziecie w krzakach takie piękne kamienie. Firmy, mogę powiedzieć?
Nie myślę tutaj,
w każdym razie wiadomo, gdzie można dostać. Od razu wiedziałem, że ja tam nie zastosuję trutki, tam była traktant, żeby zobaczyć, jak szybko jest wyjadane i tak dalej. No ale tam jest masa drobnych ptaków. No taki ptak też potrafi wejść do karmnika i się poczęstować, więc trutek nie. Trutki no, stosowaliśmy w norach, które wyszukaliśmy w tego typu miejscach. Karmników takich z trutką w krzakach nie stawialiśmy. Nie jest to konieczne, zresztą jak jest plaga szczurów, no to widać, że robią nory, widać, gdzie są ich kryjówki. Jak ktoś jest obeznany i ma bystre oko, no to dostrzeże to. Nie było tam trudno. Nawet w pniu drzewa mieszkały przy pałacyku na wodzie. Niesamowite, wydrążone pienie. One sobie tam wchodziły i w środku tego drzewa żyły. No to tam można było zastosować różne substancje w środku. No to tak, no bo tam nikt nie wszedł, bo to ogromne drzewo z taką dziurą wielką przy ziemi, no to wiewiórka tam nie zamieszka. Wiewiórka schroni się gdzieś wysoko w dziupli. Ptaki też tam raczej nie wchodziły, bo nie miały po co, a zresztą szczury tam były, więc ptaki stroniły od tego miejsca. No tak trochę trzeba pomysłem, przemysłem podejść.
Pomysłem, ale myślę tutaj kwestia dużego twojego doświadczenia.
No to z roku na rok, z roku na rok człowiek poprzez różne sytuacje i chęć sprostania, no się troszkę uczy. No. Na przykład pułapki żywołowne, tak, bardzo mało humanitarne, ale bardzo skuteczne. Jak już nie można sobie było z plagą szczurów poradzić, a nie można było trutek wśród ptaków stosować, no to stawialiśmy takie skrzynki, w których są, przewożone owoce, warzywa. Kładliśmy na nie kamienie, żeby nie można było łatwo ich odrzucić. I w tej skrzynce one mają takie dziurki, że szczur się przeciśnie. 14 mm na 14 wystarczy. No i tam było coś atrakcyjnego, plus no właśnie ta pułapka. Ptak się nie dostanie, a szczur wejdzie. No i w ten sposób. Sposobami trzeba działać w tego
sposobami, ale świadomie, że jakiekolwiek działanie, tak. Które, czy jakikolwiek środek, który stosujemy do zwalczania szczurów, może mieć też wpływ na gatunki niedocelowe.
Czyli
trzeba mieć to na uwadze i trzeba jak najbardziej chronić, czy no, zabezpieczyć.
Trzeba postępować tak, żeby zminimalizować ryzyko. Zawsze jakieś ryzyko jest, no to się nie uda, tak samo w życiu jest. No zawsze może się coś wydarzyć. Zawsze człowiek może o czymś nie pomyśleć w danym momencie, zapomnieć. Na początku mojej działalności w warszawskim ogrodzie zoologicznym zacząłem zamgławiać, bo były mole spożywcze, omacnica, spichrzanka w magazynie. No i tak zamgławiam. Przykryłem tam te brukiew, nie brukiew, plandekami. Takimi mają tam takie plandeki. No, ale potem kończę zamgławiać, patrzę, a jedna plandeka jest tak odchylona, jakoś tak się, nie wiem, czy pod wpływem tego powietrza z zamgławiacza, czy nie wiem, jak to się stało, czy nie dopatrzyłem. No to mówię, no to jak ja zjem i się nic mi nie stanie, no to zwierzętom też się nic nie stanie. Wziąłem taką brukiew, no nie da się tego ugryźć, to jest twarde, burak pastewny jakiś. To wziąłem mleko, zagotowałem, moczyłem to w mleku, jadłem to mleko, wypiłem, no nic mi się nie stało. No
to ryzykowny sposób na sprawdzanie.
No cóż, musiał być jakiś detektor, no. Ale to młody jeszcze wtedy byłem i głupi.
Znaczy, może,
dzisiaj wiem, żeby się nic nie stało przy zamgławianiu.
Powiedzmy niedoświadczony. Jak widzicie, praca w usługach DDD daje wiele możliwości, daje dostęp do takich miejsc, gdzie inni nie mogą się dostać, czy do takich miejsc.
Ja właśnie mam taki nawet, taki swój bon mot, można powiedzieć, że dezynsekcja otwiera drzwi zarówno do pałacu, jak i do slumsa. No, tak, bo wszędzie te kłopoty występują.
Bo to
można
nie
się tak z nimi spotkać zarówno w pałacu, jak i w bardzo takim jakimś ubogim, zaniedbanym baraku, gdziekolwiek, na budowie.
Bo o ile są szkodniki, choćby prusaki, które wynikają z higieny,
zaniedbań higienicznych,
o tyle są takie owady, które...
No tak, one nie wybierają.
Nie wybierają, albo nie
czy człowiek
muszą
jest czysty, czy brudny, taka pluskwa. Chodzi o człowieka i o krew, a nie o stan higieniczny. Więc już dzisiaj coraz bardziej ludzie o tym wiedzą. Kiedyś się bardzo wstydzili. No dzisiaj wiedzą, że to nie zależy od tego, jak oni żyją, na jakim poziomie higienicznym. Każdemu może się zdarzyć.
Dokładnie. Myślę, że z naszej dzisiejszej rozmowy wiele, wiele wyciągniecie. A przede wszystkim chciałbym, żeby zostało to, że jeżeli zwalczacie jakiekolwiek szkodniki na terenach otwartych, na terenach publicznych, bierzcie proszę pod uwagę ryzyko zarówno dla gatunków niezwalczanych, jak i ryzyko, jakie może być dla ludzi. Januszowi bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Wam dziękuję za uwagę. Jeszcze na koniec jedna informacja specjalnie dla Was, dla Waszych uwag, dla Waszych propozycji, jeżeli chodzi o kolejnych gości, kolejne tematy rozmów, jest adres e-mail podcast pisane przez k@kilzerm.com. Dziękuję bardzo za uwagę, do usłyszenia.
Dziękuję.